Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
By ewangelizować, trzeba mieć w sobie Boży ogień, przypomniał papież na rozpoczęcie obrad synodu biskupów.
Sekularyzacja stwarza niedosyt, dlatego jest szansą dla nowej ewangelizacji, wskazał relator generalny synodu.
Kościół na Filipinach z nadzieją wita porozumienie z muzułmańskimi rebeliantami.
8 października witają państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Wiara domaga się żarliwości ognia, a musi wystrzegać się letniości, która dyskredytuje chrześcijaństwo. Mówił o tym Benedykt XVI w rozważaniu przed rozpoczęciem obrad synodu biskupów. Dzisiejszy dzień zgromadzenia ma charakter tzw. kongregacji generalnych. Sesję przedpołudniową poprzedziła modlitwa brewiarzowa, po której zgodnie ze zwyczajem głos zabrał Ojciec Święty.
Prowadząc rozważanie metodą Lectio Divina, papież skupił się na słowie Ewangelia w jego lingwistycznym i teologicznym kontekście. Owa dobra nowina to nie tylko radosna dla człowieka wieść o czymś pozytywnym, ale również fakt, że sam Bóg przemówił. Jego słowo jest jednocześnie zbawczym dla człowieka czynem. Dowiadujemy się o tym dzięki Duchowi Świętemu, który jednocześnie gromadzi ludzi, tworząc Kościół i podtrzymując go w jedności i działaniu. Trzeba o tym pamiętać, gdy podejmuje się nową ewangelizację. To Duch ożywia serce, pozwala głosić i miłować.
Chrześcijanin nie może być letni. Ostrzega przed tym Apokalipsa jako największym niebezpieczeństwem dla chrześcijaństwa. Ta letniość bowiem dyskredytuje chrześcijaństwo. Tymczasem wiara powinna być w nas ogniem miłości, płomieniem, który rzeczywiście ogarnia moje jestestwo i tak przechodzi na innych. To jest metoda ewangelizacji. Prawda staje się we mnie miłością, a miłość zapala jak ogień także bliźniego. Tylko tak, zapalając drugich ogniem własnej miłości, rzeczywiście rośnie ewangelizacja. Obecność Ewangelii, która nie jest już jedynie słowem, ale rzeczywistością, którą się żyje.
Benedykt XVI nawiązał też do twórczej symboliki ognia. W scenie zesłania Ducha Świętego ów ogień przyjmuje formę języków, czyli inteligentnego żywiołu budującego Kościół.
Ogień jest światłem i ciepłem, siłą przemieniającą. Ludzka kultura zaczyna się od chwili, w której człowiek zdobył ogień. Ogniem mogę niszczyć, ale i przekształcać, odnawiać. Ogień Boży to ogień przemieniający, ogień pasji, który owszem niszczy w nas to, co nie prowadzi do Boga, ale przede wszystkim przekształca, odnawia i stwarza nowego człowieka, staje się Bożym światłem.
W obrady wprowadził relator generalny Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów kardynał Donald Werl. Metropolita Waszyngtonu przypomniał centralne miejsce, jakie ma dla ewangelizacji osoba Chrystusa i Jego Ewangelia. Podkreślił przyniesiony przez Niego nowy styl życia i nowy sposób istnienia. Wskazał na znaczenie, jakie dla odnowy głoszenia Ewangelii ma nauczanie ostatnich papieży i wydany przez Jana Pawła II katechizm Kościoła katolickiego.
Mówiąc o aktualnej sytuacji, arcybiskup stolicy USA wskazał na dramatyczne zmiany w społeczeństwie, w tym na drastyczne zmniejszenie praktyk religijnych osób ochrzczonych. Zauważa się je nie tylko w krajach o dawnej tradycji chrześcijańskiej, ale i w niedawno ewangelizowanych przez misjonarzy. Wiąże się to również z niedostatkiem katechizacji prowadzonej przez Kościół w latach 70. i 80. zeszłego wieku.
Nie wszystkie jednak okoliczności naszych czasów są czarne. Jeśli można określić przyczyny, czy przynajmniej okazję dzisiejszej negatywnej sytuacji, to można też stwierdzić coraz bardziej uznawaną odpowiedź pozytywną. Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, którzy byli wyobcowani z Kościoła, zauważa, że świat świecki nie daje właściwych odpowiedzi na odwieczne, trudne pytania ludzkiego serca.
W swojej obszernej relacji wprowadzającej w synodalne obrady kardynał Werl wskazał m.in. na znaczenie, jakie ma dla przekazywania wiary rodzina, tak dziś nieraz atakowana i wyśmiewana. Podkreślił potrzebę odnowienia ufności w prawdę naszej wiary i pragnienia dzielenia się nią z innymi. Przypomniał podstawy teologiczne nowej ewangelizacji, która nie może zagubić istotnych dla chrześcijaństwa prawd wiary.
Mówiąc o potrzebie świadectwa Ewangelii, relator generalny synodu wspomniał postacie z przeszłości będące tego przykładem. Wymienił także świętego Maksymiliana Kolbego. Ponadto zwrócił uwagę na ewangeliczną rolę charyzmatów. Mówił o świadectwie sprawiedliwości opartym na katolickiej nauce społecznej oraz o ruchach i wspólnotach kościelnych, z których tytułem przykładu wspomniał trzy – Communione Liberatione, Opus Dei i wspólnoty neokatechumenalne.
Ewangelizacyjna rola rodziny podkreślona przez relatora synodu jest szczególnie widoczna w tych wspólnotach, gdzie katolicy stanowią mniejszość. Mówi o tym jeden z audytorów zgromadzenia, Michał Fatiejew z Petersburga.
Bardzo mi się spodobało, że kardynał Donald Worrell wiele miejsca poświęcił w swoim wystąpieniu rodzinie, mówiąc, że rodzina jest początkiem i istotą nowej ewangelizacji. I dla mnie, jako dla człowieka żonatego, to jest bardzo ważne i bardzo istotne, bowiem problem przekazania wiary następnego pokoleniu jest bardzo istotny również w Rosji, bo powiedzmy, większość katolików w moim państwie są katolikami pierwszego pokolenia, no co najmniej w większych miastach, z którego również sam pochodzę. I właśnie uwaga na rodzinę i na przekazanie wiary w rodzinie jest bardzo ważna i istotna dla Rosji.
Popołudniowy program obrad to również kongregacja generalna. Przewidziano na niej relacje przedstawicieli 5 kontynentów oraz początek dyskusji ojców synodalnych.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Kościół na Filipinach wyraził satysfakcję z porozumienia zawartego między rządem tego kraju a największym ugrupowaniem rebelianckim w kraju, Islamskim Frontem Wyzwolenia Moro. Przewidujono stopniowe rozbrajanie liczących 11 tysięcy członków separatystycznych bojówek i utworzenie nowego, autonomicznego obszaru na wyspie Mindanao. 1/5 z ponad 20 milionów mieszkańców Mindanao stanowią muzułmanie. Tocząca się tam od lat 70. rebelia pochłonęła 150 tysięcy ofiar, a 2 miliony ludzi zmusiła do opuszczenia swoich domów. Blokowała także rozwój gospodarczy południa kraju.
O przełomie w trwających od 15 lat negocjacjach pokojowych poinformował prezydent Filipin Benigno Aquino. Podkreślił, że rebelianci nie dążą już do stworzenia niepodległego państwa. Umowa toruje drogę do trwałego pokoju na Mindanao, ocenił. Z radością przyjął tę wieść biskup Martin Humoat. Zaapelował do opinii publicznej, by czuwała ona nad przebiegiem procesu pokojowego. Zaznaczył, że nie może w nim zabraknąć szacunku dla religii. Powinna być zapewniona swoboda wyrażania swojej wiary, a także respektowana godność każdego człowieka, powiedział filipiński biskup. Wstępne porozumienie zostanie podpisane w najbliższych dniach w stolicy kraju Manili.
Rada Stała Episkopatu Chile ostro skrytykowała podział dóbr materialnych w tym kraju. Biskupi uważają, że jest to przyczyną ogromnych nierówności społecznych. Sytuacja ta doprowadziła do poważnych protestów wielu grup pracowniczych i studentów w różnych częściach kraju. Uwagi hierarchów zostały zawarte w specjalnym dokumencie zatytułowanym Uczłowieczyć i dzielić sprawiedliwie rozwój Chile.
Dokument koncentruje się na kwestiach społecznych. Stwierdza także, że Chile jest jednym z krajów, gdzie z wielką konsekwencją wprowadzano model rozwoju nadmiernie skoncentrowany na aspektach ekonomicznych i osiąganych zyskach. Wolność ekonomiczna była o wiele ważniejsza niż sprawiedliwość i równość. Jest rzeczą skandaliczną, że w naszym kraju wielu ludzi, którzy pracują przez całe życie, żyje w ubóstwie, wskazują biskupi.
Hierarchowie stwierdzają ponadto, że sprawy publiczne zostały czasem podporządkowane prywatnym, pozostawiając je często bez niezbędnej kontroli. To doprowadziło do wielkich nadużyć. W kontekście społecznym niekontrolowany zysk, który ma charakter lichwy, wydaje się być przyczyną nierówności, poczucia nienasycenia, nadużyć, korupcji i w pewnym sensie złych rządów, podkreślili chilijscy biskupi.
Dokument uznaje również utratę wiarygodności Kościoła jako skutek na przykład nadużyć wobec nieletnich, których dopuścili się niektórzy duchowni. W tych kwestiach chilijski Kościół prosi o wybaczenie popełnionych przez niego błędów. Była to aluzja do ujawnionych ostatnio kilku głośnych skandali obyczajowych. Dochodzenie w tej sprawie objęło m.in. jednego z biskupów.
O autorytaryzm, nadużycie władz oskarża Kościół w Nikaragui rządzących tym krajem sandynistów. Zarzuty zawarto w dokumencie episkopatu przed wyborami, które mają się tam odbyć 4 listopada. Biskupi zwracają uwagę, że będąca od 6 lat u władzy ekipa Daniela Ortegi skupiła w swoich rękach władzę w taki sposób, by jej w przyszłości nie stracić. Służą temu manipulacje prawem i instytucjami państwa, co, jak wskazują biskupi, niszczy podstawy praworządności. Taki sposób rozumienia i sprawowania zwierzchności nad społeczeństwem powoduje klimat konfrontacji czy to dla zdobycia władzy, czy dla jej utrzymania. A to prowadzi do autorytaryzmu, wodzostwa, manipulacji sumieniami, korupcji, niesprawiedliwości, bezprawia i przemocy, czytamy w dokumencie.
Zdaniem nikaraguańskiego episkopatu zbliżające się wybory są okazją do refleksji nad sposobem uprawiania polityki. W tej refleksji dostaje się również partiom opozycyjnym za ich wewnętrzne zwaśnienie i walki frakcyjne. Wzajemne obelgi, którymi obrzucają się politycy, nie mają motywacji demokratycznych, ale służą wyrobieniu sobie lepszej pozycji u władzy i osobistym ambicjom, piszą biskupi. Tym partiom nie udało się trafić w społeczne odczucia, a nie są w stanie odnowić swego przywództwa, ani nie oferują jasnych, alternatywnych strategii politycznych, które mogłyby rozwinąć narodowy projekt.
Na koniec swego listu nikaraguańscy biskupi zwracają się do rodaków, przypominając o obowiązku budowania obywatelskiej wspólnoty. Dotyczy to zarówno słusznego i odpowiedzialnego zachowania we własnym środowisku rodziny, pracy czy zamieszkania, jak i aktywnego zaangażowania w życie publiczne.
Reorganizacje struktur i obszarów administracyjnych przechodzą liczne zgromadzenia zakonne na Zachodzie. Niedawno mówiliśmy o powstaniu nowej prowincji Dominikanów na Półwyspie Iberyjskim. Obecnie podobne zmiany przechodzi tam Towarzystwo Jezusowe. 5 prowincji jezuickich, aragońska, betycka, kastylijska, Loyoli i tarragońska, połączy się w 2014 roku.
Nie jest konieczne całkowite wypełnienie wielu i różnych przekształceń, jakich wymaga połączenie naszych 5 prowincji. Część tych przemian będzie musiało przedłużyć się i zakończyć na początku istnienia prowincji hiszpańskiej, podkreślili prowincjałowie. Przełożony generalny ksiądz Adolfo Nicolas wydał zgodę na zmianę daty zjednoczenia. Proces połączenia 5 jednostek Towarzystwa Jezusowego w Hiszpanii rozpoczął się w 2008 roku i miał potrwać 8 lat. Ostatecznym celem zjednoczenia miała być lepsza służba Kościołowi i społeczeństwu oraz odnowa misji. Począwszy od 2010 roku, zaczął powstawać jeden wspólny projekt apostolski. Do chwili obecnej objął on m.in. takie dziedziny jak duszpasterstwo młodzieżowe, szkoły oraz działalność uniwersytecka. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Blisko 1 000 000 osób wzięło udział w dorocznej pielgrzymce młodych do Narodowego Sanktuarium Maryjnego w Luján w Argentynie. Pielgrzymi pokonali pieszo, mimo ulewnego deszczu, 60 kilometrów. Hasłem 38. już pielgrzymki było wezwanie: Matko, naucz nas pracować dla sprawiedliwości.
W czasie mszy kardynał Jorge Mario Bergoglio wezwał Argentyńczyków do przestrzegania zasad sprawiedliwości, a także do jeszcze większej troski o tych, którzy w różny sposób cierpią. Nauczmy się wszyscy pracować dla sprawiedliwości, dla tego celu miejmy zawsze otwarte serce, serce wielkie, by odpowiedzieć na potrzeby drugiego, oby nikomu nie zabrakło tej postawy serca do bycia każdego dnia bardziej sprawiedliwym w naszym życiu, podkreślił prymas Argentyny.
Prosimy Matkę Bożą o siły, by móc pracować dla sprawiedliwości, prosimy ją o spokój, gdy pojawiają się trudności. Prosimy ją, byśmy byli braćmi i dzielili ze sobą drogę.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.